światowy trend sprzyja tym, którzy za nim podążają i niszczy tych, którzy mu się sprzeciwiają. Na nas ciąży obowiązek podążania za dominującym trendem historii i przedkładania współpracy nad konfrontację. Te słowa powiedział przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping podczas zebrania ONZ. Jak dodał, Chiny zawsze będą budowniczym pokoju na świecie, a także zawsze będą obrońcą ładu międzynarodowego. Co oznaczają te słowa? Co chiński przywódca tak naprawdę chciał powiedzieć światu? W drugiej części programu porozmawiamy o delegacji z Tajwanu, która właśnie jest z wizytą w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy odwiedzi też Polskę? Jaki będzie skutek wizyty? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jezgarska. Zapraszam. Witajcie, jest środa, 27 października. Ja nazywam się Hanna Jazgarska. Naszym gościem jest dzisiaj korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam bardzo serdecznie.
Oczywiście czekamy na Wasze głosy i pytania. Piszcie je na czacie i w mediach społecznościowych. Oznaczajcie nas hashtagiem IPP TV. A teraz już przechodząc do tematu. W poniedziałek podczas 76. debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie. To wydarzenie to była też 50. rocznica przyjęcia Chińskiej Republiki Ludowej do ONZ. Słowem wstępu Xi Jinping powiedział takie słowa, które już zresztą zacytowałam we wstępie. Światowy trend rozległy i potężny sprzyja tym, którzy za nim podążają i niszczy tych, którzy mu się sprzeciwiają. Na nas ciąży obowiązek podążania za dominującym trendem historii i przedkładania współpracy nad konfrontację. Są to dosyć mocne słowa. Xi Jinping mówi tutaj o niszczeniu tych, którzy sprzeciwiają się głównemu trendowi na świecie. I moje pierwsze pytanie, pani redaktor, co właściwie przywódca Chin chciał powiedzieć światu przez to przemówienie?
No, ten fragment zdecydowanie mówi o tym, że główny trend, czyli konieczność współpracy z Chinami, no to jest obowiązek innych państw i wszyscy ci, którzy tego nie robią, no to zostaną ukarani, tak jak teraz karane są kraje, które no, wyłamują się z tej współpracy, patrz na przykład Litwa. Także no, to jest takie pogrożenie, rzeczywiście no, to jest takie mocne pogrożenie palcem i no, to jak gdyby nie współigra to z tym dalszym mówieniem o pokoju, jak to Chiny chcą chronić światowy pokój i międzynarodowy ład. No to jest jasne ostrzeżenie powiedziane na arenie międzynarodowej. Także to nie jest to pierwszy raz, ale przypomina się Xi Jinping no między innymi dlatego, że no chyba nie ma najlepszego w tej chwili, Chiny nie mają w tej chwili najlepszego momentu, jeżeli właśnie chodzi o te osiągnięcia na arenie międzynarodowej, wypełnianie tego, realizację tego głównego trendu, czyli no, wymuszanie na krajach podporządkowania się, bo o to chodzi, no, współpraca, wiemy o tym, to jest tak to wspaniałe chińskie hasło win-win, tak? To w rzeczywistości jest tylko i wyłącznie win-win dla strony chińskiej, czyli podporządkowanie się stronie chińskiej.
No tu jeszcze chciałbym dodać, że w tym, co mówił, jak wcześniej towarzysz Stalin, który przecież walczył też o pokój, nie, i tak dalej, towarzysz Lenin też tu chciał się wybrać na zachód przez Warszawę. No, różni tam byli towarzysze komuniści, którzy twierdzili, że oni walczą o pokój. I tutaj Xi Jinping pokazuje swoje komunistyczne korzenie, bo mówi o takim determinizmie historii, nie? Że jest rzekomo jakieś tam prawo dziejowe, jakaś tam walka klas, albo że teraz klasa robotnicza, teraz z kolei jakaś rzekoma współpraca wszystkich ze wszystkimi, oczywiście pod takim delikatnym chińskim, czyli komunistycznym nadzorem, że to jest nieuniknione, nie? Tak jak zwycięstwo tam armii sowieckiej miało być nieuniknione, rewolucja bolszewicka na całym świecie miała być nieunikniona, no to teraz ta dominacja Chin ma być nieunikniona. No ja tak przypominam, że są ludzie jednak mimo wszystko, którzy wierzą w to, że to Jezus jest królem historii i w dupie mają te ich determinizmy, tych komunistycznych kacyków. Tak samo się skończą te deklaracje Xi Jinpinga.
No właśnie, a jeszcze tak dopytam, no bo padło też słowo właśnie o tym, że Chiny zawsze będą budowały pokój na świecie, zawsze będą obrońcą ładu międzynarodowego. To w takim razie czego się możemy spodziewać po takich słowach, no właśnie w wykonaniu Chin?
No właściwie to nie musi być tego, bo widzimy to. Znaczy, no, widzimy z jednej strony Xi Jinping, no, ja nie pierwszy komunista, który nam mówi o tym, że chce pokoju i w ogóle no, takim aniołkiem jest, a w rzeczywistości no, widzimy te działania w tej chwili Chin. Także wiemy, czego możemy się spodziewać. Widzimy liczne naruszane przez samoloty chińskie strefy obrony powietrznej Tajwanu. No, to w ostatnich tygodniach no, bardzo, bardzo się zwiększyło. Widzimy, że ten spór z Indiami, który wydawało się przez moment, że troszeczkę na granicy, troszeczkę się uspokoił, no widzimy, że co chwila coś tam wybucha znowu. Widzimy co chwila konflikty na Morzu Południowochińskim. Tam co chwila są jakieś, pojawiają się chińskie statki, wyspy są sztuczne wyspy, które Chiny wybudowały, to między innymi za administracji Obamy. Amerykanie na to pozwolili. No dziś są już właściwie fortecami obronnymi, co prawda podobno się teraz podtapiają, więc miejmy nadzieję, że tam właśnie globalne ocieplenie podziała właśnie i te wyspy się podtopią zupełnie. Ale no są i co chwila są jakieś spory z krajami w regionie, między innymi z Wietnamem. Także Tajwan rości sobie pewne prawa do terenów tam. No i co chwila także na Morzu Wschodniochińskim z Japonią także są konflikty. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym wspólnych ćwiczeniach Chin i Rosji, które przepłynęły pomiędzy dwoma wyspami japońskimi. No, po raz pierwszy w historii taki pokaz sił i możliwości Chin i Rosji. No, pokaz sił tu państwom w regionie, Japonii przede wszystkim, ale także Stanom Zjednoczonym. No mamy także te testy pocisków hipersonicznych. To wszystko są wydarzenia z ostatnich tygodnia dwóch. Te wydarzenia tylko świadczą o tym, jak wielkim kłamstwem jest to, co mówi Xi Jinping, opowiadając nam teraz, jak to będą gwiazdki świeciły i same dobro nam Chiny przyniosą. No to jest wystarczające, żeby udowodnić, że to są czyny, konkretne czyny, to nie są słowa. Także to pokazuje nam, że Chiny są coraz bardziej niebezpieczne, coraz bardziej niebezpieczne działania podejmują tutaj w regionie, a te niebezpieczne działania w regionie Azji i Pacyfiku, no oczywiście są także zagrożeniem dla całego świata, bo mogą doprowadzić do konfliktu, który się rozciągnie na cały świat, który będzie miał konsekwencje dla całego świata.
Tak, to jest takie właśnie zaklinanie maluczkich, to jest taki przekaz do ludzi, którzy chcą otrzymywać różowe, pozytywne informacje i tu my, powiedzmy, czy cały tam świadomy świat ostrzega przed zagrożeniem chińsko-rosyjskiego komunizmu. A oni mówią, ale przecież zobaczcie, no Xi Jinping powiedział, że to oni pokoju chcą, współpracy i tak dalej. Czyli to jest takie właśnie omamianie ludzi, którzy nie chcą się zmierzyć z prawdą, a no tak czekają na takie pozytywne, tylko różowe, w sensie takiej nadziei bezpodstawnej wieści. A wystarczy jeszcze do tej listy, którą pani Hania pokazała, dołożyć, jakie Chiny mają poszanowanie dla umów międzynarodowych. Mam tu na myśli sprawę Hongkongu, że po prostu wchłonęły, można powiedzieć, zaanektowały, tak jak Hitler kiedyś anektował, powiedzmy, pokojowo, zanim rozpoczął wojnę z Polską, no to właśnie Xi Jinping pokazał, że tak jak Hitler wchłonął, wbrew gwarancjom międzynarodowym, wchłonął Hongkong, no tak jak wcześniej z Gdańskiem i tak dalej. No to widać, że tu analogie historyczne mamy i świat w ogóle nie powinien tego człowieka, no można powiedzieć, to powinno zostać wyśmiane przez media całego świata. Zobaczcie, to jest tak przez agencje cytowane na poważnie, że tutaj tak, no wielki tu taki koncyliacyjny ton, że będzie tu zgoda, będzie tego, no i tylko tych Amerykanów, którzy nie chcą uznać dominacji chińskiej, no to zdmuchnie świat, tam te wiatr historii zdmuchnie Amerykę. No to jest ten przekaz.
No, bo Chińczycy cały czas widzą, że to omamianie rzeczywiście działa. Ja bardzo często u Państwa w programie podaję ten przykład, bo on jest taki najbardziej chyba taki, no, dla mnie w pewnym momencie był takim no, szokującym wręcz, kiedy jeden z amerykańskich dziennikarzy śledczych, Bill Gates, powiedział, że no, pisząc tam artykuły, odwiedzając Pentagon, wysocy urzędnicy Pentagonu mówili mu, że Chiny to nie są żadnym zagrożeniem. A on się pytał, a skąd to takie informacje macie? Bo oni sami nam to powiedzieli. Czyli oni tak jak Xi Jinping gdzieś tam występowali, mówimy, że my to kochamy świat i chcemy pokoju. I ludzie w Pentagonie w to wierzyli. No, patrzcie Państwo nie na które wypowiedzi polskich polityków. No, byli tacy, którzy nam mówili, że no przecież oni, Chińczycy, to nic tylko i wyłącznie chcą współpracy gospodarczej. My nic tylko i wyłącznie będziemy z nimi współpracować gospodarczo i to nam przynosi ogromne korzyści. No, wystarczy popatrzeć na te jabłka, o których już tyle razy mówiliśmy. 2020-2021 nie sprzedaliśmy ani jednego jabłka, a podobno miało być taki wielki biznes. Także no, biznesowo też okazało się, że to jest jedno wielkie kłamstwo.
A tu ciekawostka. Ci, którzy uprawiają taką no, prochińską propagandę, na przykład profesor Guralczyk, który tam, no, powiedzmy, bardzo tu te Chiny tam podziwia i tak dalej, no to on sam, jakby tak spojrzeć na jego propagandę właśnie chłodnym okiem, on mówi, że jak nie przyjmiemy Huawei, nie, żeby tu dalej nas szpiegował, no to Chiny nam pokażą. No a przecież
tak,
zaraz,
to jest taka...
przecież to jest no, ostoja pokoju, dobra i wszelkiej współpracy. No to jak to, grozić nam będą? Krzywdę nam zrobią? Profesorze Guralczyk, toż to, no może jakieś niezadowolenie wywołać te pańskie głupie słowa, no to tak.
No to jest taka trochę chińska logika. No raz na jednej konferencji powiedzą o pokoju, a na drugiej zaraz po tej, ale na tej samej, bo Xi Jinping najpierw pogroził palcem, powiedział, a za chwilę nam opowiadał, że on jest takim no, pokojowy nastawiony, bardzo pacyfista główny, no tutaj zapisał się do ruchu pacyfistów zupełnie. No to mniej więcej tak samo działają ci wszyscy lobbyści i te tuby propagandy chińskie. One nam najpierw opowiadają, jakie to win-win i no, jak świetnie skorzystamy na tej globalizacji z Chinami na czele. A za chwilę mówią, no a jak nie skorzystamy, no to nie skorzystamy, to będzie batu takie chińskie, no także oni w tym, no to jest totalnie dokładnie ta sama, to wiadomo, że to idzie z Chin, no bo to jest narracja, którą Chiny stosują i oni dokładnie to powtarzają.
No rzeczywiście Chiny, obrońca pokoju i ładu międzynarodowego, no ale tak jak już pastor Paweł Chojecki rozpoczął ten temat, no właśnie, wypowiedź profesora Bogdana Guralczyka właśnie w kontekście tego, co by się stało, gdyby Polska odsunęła Huawei, czyli chińską firmę z budowy sieci 5G w Polsce. Powiedział między innymi słowa: Chiny potrafią bardzo ostro i agresywnie wręcz reagować w obronie swoich interesów i tego bym się spodziewał w przypadku Huawei'a. No bardzo ładna obrona pokoju i ładu międzynarodowego.
Wystąpił przeciwko samemu przewodniczącemu prezydentowi nie wiadomo tam czego. Ja nie wiem, czy to jakaś nagana naprawdę. Ja to już jestem zaniepokojony.
Znaczy ja myślę, że moment jest też ciekawy, że znowu wraca teraz że profesor Guralczyk, to aż trzeba było go wyciągnąć, także wydaje mi się, być może rzeczywiście no, w końcu się dowiemy, co z tym Huawei i być może rzeczywiście no, on zostanie wykluczony, w związku z tym trzeba pogrozić, bo mieliśmy wypowiedzi tam przedstawicieli Huawei, no a teraz czołowy ekspert od spraw Chin, były zresztą szef gabinetu ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza i promotor pana Bartosiaka z jego pracy doktorskiej. I on co chwilę chwila tak występuje i opowiada właśnie o to, że to Chiny są takim zbawieniem dla świata i będą także dla Polski, no ale trzeba też, się, jak się nie będzie z nimi dogadywać albo je, no, nie wypełnia się ich warunków, no to trzeba się liczyć z tym, że no, na tym się straci. To jest także taki człowiek, który mniej więcej to samo mówi o Tajwanie, to znaczy on mówi, że Tajwan nie ma wyjścia, musi się poddać, musi się podporządkować, że jest przegrany w tej grze. Też co chwila to głosi. No jak gdyby realia pokazują, że Tajwan zaczyna się sobie coraz lepiej radzić na arenie międzynarodowej, a co najważniejsze, to otwarcie na Tajwan na tej arenie międzynarodowej zaczyna być większe. I w takich momentach właśnie, kiedy widzimy, że coś być może wydarzy się w kwestii Huawei w Polsce, kiedy widzimy, że Tajwan, pozycja jego na arenie międzynarodowej się zmienia, no to właśnie występują takie autorytety, tacy eksperci, którzy próbują nas przekonać, że jest zupełnie inaczej. Także ja na to nazwisko Góralczyk, to bym sobie od razu taką lampkę zapalała, a no to znaczy, że jest zupełnie inaczej.
No tu jeszcze ciekawy jest ten moment, jeśli chodzi o pewną ofensywę dyplomatyczną Tajwanu właśnie w naszym regionie, bo tu i Słowacja, tu często mówimy o Czechach, ale tu i Słowacja też do tego takiego no, bloku państw, które chcą rozwijać stosunki gospodarcze, polityczne, dyplomatyczne z Tajwanem, też się dołączyła, czyli mamy Czechy, Słowację, Litwę. No i teraz potwierdzona, tu z Hanią rozmawialiśmy, że chyba w nocy nastąpiło potwierdzenie, że jednak przedstawiciel Tajwanu także odwiedzi Polskę. Polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne boi się tej wizyty, milczy, wolało to, ale no, telewizja Idź Pod Prąd powie, panie ministrze Rau, proszę nie, i tu już trzy kropki, także powiemy, poinformujemy i tak dalej i bardzo dobrze, nawet pochwalimy was za to, no towarzysze w Pekinie, noż tam wyrażą oczywiście zdenerwowanie i tu zobaczcie, na tym tle ten ekspert profesor Góralczyk. Nie strasz, bo się zesrasz. No i tyle. To przesłanie do profesora.
Po tym przykładzie Litwy, która no rzeczywiście za to zapłaciła, za to, że przeciwstawiła się Chinom, ale znalazła sobie inne wyjście. Chce rozwijać współpracę z Tajwanem. No, Huawei wyrzucili Australijczycy, wyrzuciła Wielka Brytania, wyrzucili Szwedzi. Wszyscy jakieś tam ponieśli konsekwencje, ale nie spowodowało to tego, że i mają dużo większą wymianę handlową niż my mamy. Przypominam, że ta nasza wymiana, o której pan profesor Góralczyk tak mówi, no to jest głównie to Chiny nam sprzedają, a nie my im sprzedajemy, więc my no tam nie stracimy tak dużo rynku, to oni w rzeczywistości stracą. No oczywiście nasze firmy będą stratne, jeżeli mają tylko i wyłącznie klientów w Chinach, no ale to jest też no, takie działanie biznesowe zupełnie, zwłaszcza po pandemii, no byłoby szaleństwem, jeżeli ktoś w tej chwili nastawia się wyłącznie jako na główne źródło dostawy jako Chiny. W tej wiedząc, jakie problemy miały Chiny, jaki problem spowodowały w wyniku pandemii, jak to odbiło się na całym świecie, no i wiedząc, że teraz oni mają ogromne problemy gospodarcze, między innymi problemy z dostawami energii, więc ten problem będzie rósł. Więc to jest najlepszy, to jest moment, kiedy nie eksperci powinni mówić o rany, jakby słono zapłacicie za politykę polską, jeżeli odejdziemy od Huawei, tylko to jest moment, kiedy ci eksperci powinni mówić, wynoście się stamtąd, a jeżeli nie możecie się w całości wynieść, to po prostu szukajcie klientów w innych miejscach w okolicy. A w Polsce powinna być atmosfera do tego, żeby zachęcać Polaków do rozwijania tam, gdzie możemy, tych biznesów, które możemy przejąć od Chin. My powinniśmy być, dla nas Chiny są konkurentem tak naprawdę. Część tej produkcji, które one robią, powinna być w Polsce. Jest najlepszy moment jest zmiana tych łańcuchów dostaw i Polska tu może bardzo mocno skorzystać. Więc to, co mówi Góralczyk, zupełnie przeczeniem zdrowego rozsądku wręcz, można by powiedzieć. No a rzeczywiście jest to też w takim momencie, no widać, że Europa Środkowa no, jest tutaj pionierem, jeżeli chodzi o zmianę nastawienia do Tajwanu. Oczywiście Unia Europejska wystosowała ten dokument, Parlament Europejski, mówiący o tym, że trzeba zacieśniać stosunki z Tajwanem, ale tak naprawdę zadziałały tutaj kraje takie jak Słowacja, jak Czechy, jak Litwa, no i Polska okazuje się, bo rzeczywiście to już zostało potwierdzone. Jeden z parlamentarzystów wczoraj wieczorem, to się ukazało wczoraj w programach telewizyjnych, potwierdził, że delegacja po Czechach, czyli wizyta w Czechach jest dzisiaj, czyli prawdopodobnie w Polsce powinien być szef tajwańskiej dyplomacji jutro, dlatego że 29 jest już w Brukseli. W związku z tym wypada, że to jutro będzie ta wizyta i będzie ciekawe, z kim się spotka. Jak rozumiem, minister spraw zagranicznych jest teraz na odstawce, więc go nie będzie. No ale bardzo ciekawe. Tutaj Czesi i Słowacy się bardzo afiszują tą wizytą, ogłaszają, gdzie są spotkania, wystąpienia i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Polsce, ale na pewno bardzo to trzeba pochwalić tutaj stronę polską, że zdecydowała się i przejęła inicjatywę i że jest w tej grupie państw Europy Środkowej. To jest duże wydarzenie, dlatego być może to nie jest tak widziane i rozumiane w Polsce i w Europie, ale przyjeżdża do nas oficjalnie przedstawiciel państwa, z którym nie mamy stosunków, a wcześniej każde próby rozwinięcia relacji z Tajwanem były bardzo mocno torpedowane przez Chiny, biorąc pod uwagę też silne wpływy chińskie w regionie, to nie mogło się rozwijać. Zresztą sami Tajwańczycy w różnego rodzaju, na razie tych analiz jest jeszcze niewiele, myślę, że jak się ta wizyta będzie bardziej rozwijać, to będzie ich więcej, ale na razie przede wszystkim podkreślają, że to jest taki rzeczywiście ogromny przełom w regionie, który do tej pory bardzo się opierał wszelkim sygnałom, krokom ze strony Tajwanu, bojąc się reakcji chińskiej. A tutaj rzeczywiście wielkie otwarcie, to wynika także z takiej zmian elity i na Litwie doszły do głosu ludzie, którzy są bardziej właśnie otwarci na współpracę z krajami o podobnych wartościach i w Czechach. No ciekawe jest, jakie tutaj z jakimi środowiskami spotka się w Polsce. To będziemy mniej więcej widzieli, kto widzi szansę i kto się jest w stanie przeciwstawić tym wpływom chińskim.
No tu właśnie jestem ciekaw samego premiera Morawieckiego, bo on takie kiedyś fajne mówił słowa o Huawei dla opinii międzynarodowej. W Polsce to tak troszeczkę mniej, ale ostatnio na przykład w ramach tego konfliktu z Niemcami, z Unią Europejską spotkał się z panią Le Pen. To miał być jakiś taki sukces, że tu budujemy Europę ojczyzn, taki sygnał. No a pani Le Pen jest dzisiaj, zdaje się, w Budapeszcie i tam ogłosiła, że że Węgry są tutaj najlepsze w Unii Europejskiej. No a niedawno pani redaktor mówiła u nas, że Węgry stały się niestety takim hubem czy koniem trojańskim, mówiąc starszym językiem, komunistycznych Chin na całą Unię Europejską. No, stąd rzeczywiście czekam na to, czy to będzie tak wieczorem gdzieś taka tajna informacja, że Tajwańczycy do nas przyjechali, czy też będzie to z pełną pompą i sam premier Morawiecki, że tak powiem, spotka się z delegacją tajwańską.
Oczywiście czekamy na te doniesienia, pani redaktor.
O to środowisko konserwatywne, to nie tylko we Francji, ale i w Stanach Zjednoczonych, bo niedawno Mike Pence był także na Węgrzech, się spotkał z Orbanem. No niestety oni tutaj mają jakoś totalnie pomieszane. No nie rozumieją, że jednak Orban też ładnie mówi i to może rzeczywiście być atrakcyjne, ale jednak to, co robi, to jest zaprzeczeniem tego, co mówi. Więc ja nie uważam, że błędem było spotkanie Morawieckiego z Le Pen. Uważam, że powinniśmy się spotykać z wszystkimi środowiskami, które sprzeciwiają się federalizacji, ale naszym zadaniem jest też doprowadzić do tego, jeżeli chcemy w jakimś stopniu współpracować z tym środowiskiem we Francji czy z Salvinim we Włoszech, przekonanie tych ludzi, jak dużym zagrożeniem jest na przykład Rosja. Salviniego do Chin nie trzeba przekonywać, bo on jest jednym z najbardziej antychińskich polityków we Włoszech, ale już pewnie z Le Pen trzeba na ten temat porozmawiać, więc i także pokazywać, jak to zagrożenie wygląda w Węgrzech. Nie wiem, czy taką umiejętność posiadamy, wiedząc, w jakim stanie jest nasza dyplomacja. No ale tutaj troszeczkę zaskoczyła. No ważne by było, żeby to, co Polska zrobi, to odniesie tutaj gospodarczo. Widać, że Czechy i Litwa i Słowacja starają się poza takim politycznym znaczeniem tej wizyty, to przekuć to na jakiś sukces gospodarczy, na zwiększenie inwestycji tajwańskich, na większy eksport z ich krajów na Tajwan. Litwini nawet mają takie pragnienie i wyrazili to bardzo mocno w rozmowach z Tajwańczykami, że chcieliby, żeby u nich fabryka półprzewodników była, między innymi ze współpracy z tym największym producentem półprzewodników, tajwańską firmą TSMC. Także no to jest takie, no rzeczywiście to o tą fabrykę starają się Niemcy, rozmawiają od jakiegoś czasu już z Tajwańczykami, więc no tutaj Litwini zaczynają troszeczkę mieszać. Także bardzo dobrze i taki, rzeczywiście takie, no, ambitne cele i stawianie takich ambitnych planów i mówienie o tym otwarcie z Tajwańczykami to jest coś bardzo dobrego. No ciekawe, czy my też byśmy mogli, zwłaszcza, że no wiemy, że Polska jakoś w tej walce o półprzewodniki no chce być obecna, bo staramy się między innymi o fabrykę półprzewodników Intel, firmy Intel i tutaj rywalizujemy z Włochami. Tutaj Morawiecki spotkał się między innymi z szefostwem Intel i bardzo o to zabiega. Wiemy, że Włosi też, także zobaczymy, kto tą rywalizację wygra. No ale możemy też pozawalczyć o Tajwan. Polska stałaby się rzeczywiście takim hubem półprzewodników w Europie, bo Europa chce być niezależna od Azji, od dostaw z Azji, więc Polska jako takie no, miejsce w środku, to jest dobrą, no, w przyszłości ta komunikacja teraz nie jest tak dobra, no ale jednak lokalizacją bardzo dobrą, no, byłaby bardzo atrakcyjna, więc czy potrafimy, no tak jak Litwini, mieć takie ambicje i takie artykułować i chcieć je osiągnąć, to jest bardzo ważne, żeby przy tej wizycie to właśnie się pojawiło.
O współpracy, o rozwoju współpracy krajów europejskich z Tajwanem, no można by rozmawiać długo. Nam udało się porozmawiać z parlamentarzystą właśnie z Litwy, z Matasem Maldeikisem, z przewodniczącym grupy parlamentarnej do spraw współpracy z Tajwanem. Udało nam się właśnie nagrać tę rozmowę z nim i teraz proszę o to, żebyśmy ją puścili i wracamy za chwilę.
Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Naszym gościem jest dzisiaj Matas Maldeikis, konserwatywny polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący Litewskiej Grupy Parlamentarnej do spraw stosunków z Tajwanem. Witamy, to zaszczyt dla nas gościć pana ponownie w naszej telewizji. Witajcie. W niedawnym wywiadzie dla CNA ogłosił pan, że planuje zorganizować delegację, która odwiedzi Tajwan na początku grudnia. Ma ona wziąć udział w spotkaniu podczas posiedzenia tajwańskiego organu legislacyjnego na temat demokracji. Skąd ta decyzja i dlaczego akurat Tajwan jest dobrą opcją na współpracę? Chcemy nawiązać bliską współpracę na polu gospodarczym. Tajwan jest jednym z najsilniejszych państw na świecie, jeśli chodzi o wysokie technologie. Chcemy z nimi współpracować. Z tego co wiem, Polska już to robi. My dopiero zaczynamy naszą pracę w tym zakresie. Chcemy także nawiązać współpracę w sektorze kulturalnym, z uczelniami i tak dalej. Chcemy bliskich relacji między Litwą i Tajwanem. Establish strong relationship between Lithuania, between what's going on in Lithuania and Taiwan. And what outcome do you expect? Jakich skutków dokładnie oczekuje pan po tej wizycie? Kiedy myślę o skutkach, myślę długoterminowo. Dla mnie takim skutkiem jest to, co wydarzyło się w Czechach. W Czechach inwestorzy chińscy utworzyli 4000 miejsc pracy, a inwestorzy tajwańscy 24 tysiące miejsc pracy. Tego chcemy na Litwie. Chcemy wielu miejsc pracy utworzonych przez firmy tajwańskie działające na Litwie. W wywiadzie dla CNA powiedział pan, że delegacja będzie silnym zespołem. Co miał pan na myśli? Chcemy, by nasza delegacja składała się z reprezentantów całego spektrum politycznego. Mamy konserwatystów, mamy socjaldemokratów, mamy rządzących i opozycję. Członkowie opozycji będą stanowili większość delegacji, co pokazuje, że nie chodzi tu o jedną grupę polityczną i że cała scena polityczna Litwy rozumie znaczenie naszej relacji z Tajwanem i to, że chcemy współpracy we wszystkich obszarach. I jeśli cokolwiek zmieni się na Litwie, na przykład będzie nowy rząd, to nasze nastawienie do Tajwanu się nie zmieni.
our will to cooperate with Taiwan will not change.
Czy doświadczył pan od czasu ogłoszenia planów powstania delegacji jakiejś reakcji ze strony Chin? Tak, odczuwamy presję. Nie jest to nic konkretnego. Nie ma żadnych konkretnych działań przeciw Litwie. Dotyczy to litewskich firm działających w Chinach. Widzimy sytuację typową dla autorytarnego reżimu, w którym nie ma rządów prawa. To samo widzieliśmy w Rosji, kiedy wyraziliśmy sprzeciw wobec wydarzeń na Białorusi, na Ukrainie, a także w Rosji. Rząd rosyjski ogłosił, że znalazł bakterie w naszym mleku. W przypadku Polski w Rosji zablokowane zostały jabłka. To pokazuje, że kiedy sprzymierzasz się z autorytarnym reżimem, autorytarnym rynkiem, to kwestią jednej decyzji politycznej jest zamknięcie tego rynku. Widzimy to coraz wyraźniej w polityce chińskiej. Ale po doświadczeniach z Rosją jesteśmy już zaszczepieni przeciw takiej polityce. Rozumiemy, że to do niczego nie prowadzi i jeśli teraz się poddamy, to utracimy naszą suwerenność. Dlatego nie poddamy się. Będziemy bronić naszego wyboru współpracy z demokratycznym Tajwanem. Presja na nas nie zadziała. Które państwa Grupy Wyszehradzkiej według pana poprą rozwój relacji i współpracy z Tajwanem, a które nie okażą wsparcia? Relacja z Tajwanem może być dobrą opcją dla Polski i myślę, że Polska poczyni pewne kroki w tym kierunku. Myślę, że Węgry pójdą raczej za Chinami, ponieważ obrały pozycję polityczną współpracy z Rosją i Chinami z nadzieją na inwestycje z tych państw. Jestem całkowicie pewien, że to nie zadziała. Chiny nigdy nie inwestują pieniędzy. Chiny tylko prowadzą polityczną grę w danym państwie. Spójrzmy na przykład Grecji i chińskie inwestycje w ich portach. Z czym skończyli? 50 tysięcy Chińczyków przybywa do tych portów, ale nie ma żadnych konkretnych inwestycji. Grecja ma tylko wielki problem, strategiczny i ekonomiczny problem, czyli obecność Chińczyków. Stracili przez to swoją suwerenność. Mam nadzieję, że Węgry nie pójdą tą drogą i jestem całkowicie pewien, że Polska tą drogą nie pójdzie. Na koniec chciałabym zapytać o pana stanowisko na temat Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Narasta wokół nich coraz więcej kontrowersji, wokół politycznej atmosfery wokół tego wydarzenia. Co pan o tym myśli? Te igrzyska są bardziej związane z tym, co robi się Ujgurom, z Tybetańczykami, Hongkończykami, z kwestią praw człowieka. Czy można organizować igrzyska, gdy kilkaset kilometrów dalej są obozy koncentracyjne? To bardzo dziwne, ale rozumiem, że jeśli nie weźmie się udziału w igrzyskach, to powinna być decyzja wielu państw. Jeśli zrobi to jedno państwo, to nic nie da. Mam nadzieję, że Europa Zachodnia będzie jednomyślna w tej kwestii. Na razie nie sądzę, by doszło do bojkotu, ale patrząc na tempo, w jakim Chiny psują swoje relacje z Zachodem, z demokracjami, za rok możemy mieć zupełnie nową sytuację polityczną między Chinami i Zachodem. Wtedy zobaczymy.
Absolutely new political situation between West and China, and well, we'll see.
And what particular steps do you expect from the
Jakich konkretnych kroków oczekuje pan od litewskiego rządu w związku z igrzyskami? Nie sądzę, by ta sprawa znalazła się w naszym programie politycznym. My rozumiemy relację, jaką mamy obecnie z Chinami, ale to nie będzie sprawa polityczna. Stajemy się normalnym państwem zachodnim, które nie miesza polityki i sportu. To robią reżimy autorytarne. One mieszają politykę i sport. Myślę, że Litwa weźmie udział w igrzyskach w Pekinie, ale przed nami jeszcze rok. Sytuacja może się drastycznie zmienić. Musimy to rozumieć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był Matas Maldeikis, konserwatywny polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący Litewskiej Grupy Parlamentarnej do spraw stosunków z Tajwanem. Dziękuję.
Relations with Taiwan. Thank you, sir.
Thank you.
Tematów poruszyliśmy kilka. Do igrzysk jeszcze za chwilę przejdziemy. Najpierw właśnie chciałabym zapytać o wypowiedzi pana Maldeikisa właśnie na temat zapowiedzi delegacji Litwy na Tajwan i rozwoju tej współpracy. Pojawiły się tutaj dosyć ważne słowa, zwłaszcza o różnicy w liczbie miejsc pracy stworzonych przez Chiny i przez Tajwan.
To od razu rzuciło się w oczy. Zobaczcie, mówimy o wielkich Chinach, tam ci Góralczykowie, różni inni zachwalają, że to jest taki niewyczerpany ocean tam różnych dóbr i tak dalej. Okazuje się w Czechach tylko 4000, a stosunkowo niewielki Tajwan zdublował to wielokrotnie 24000 miejsc pracy i to będzie więcej, nie? Także to jest, myślę, świetny argument dla tych, którzy uważają, że to z Chinami się świetne interesy robi. Nie. Z Tajwanem sześciokrotnie lepsze.
Tak, to jest właśnie ta prawda, która tylko trzeba się do niej dogrzebać. Znaczy my bardzo często właśnie słuchamy tych opinii ekspertów i one są potem powtarzane, jak to przez kolejnych dziennikarzy i ekspertów i wszyscy myślą, że tak jest. A potem jak się spojrzy na liczby, to okazuje się, że no właśnie, mały Tajwan może rzeczywiście dużo więcej zrobić, a co najważniejsze, to są inwestycje, do których nie są przyczepione żadne warunki polityczne. Znaczy Tajwańczycy na biznes patrzą bardzo biznesowo. Oni chcą po prostu zarabiać pieniądze. Uważają, że lokalne społeczności też powinny zarabiać. Oni także mają swoje własne doświadczenie współpracy wtedy, kiedy byli krajem biednym. Wtedy przyszli do nich Amerykanie i Japończycy i oni uważają, że w wielu miejscach oni dziś, mając wysokie technologie, mogą odegrać taką rolę, mogą podnieść poziom życia danych społeczności i oni bardzo chętnie chcą to robić, ale nie chcą, żeby to było związane to się nie wiąże z polityką, także oni nie będą się obrażać, bo coś powiemy o Tajwanie. Oni wiedzą, że te sprawy, rząd może robić różne rzeczy, rządy są różne, rządy się zmieniają na Tajwanie, zmieniają się w Polsce. Nie należy do tego mieszać z biznesem. Także to są zdrowe inwestycje i oni powinniśmy się starać, tak jak mówi Litwa, zwłaszcza, że to są inwestycje, które mogą podnieść nas cywilizacyjnie, rzeczywiście, bo to są wysokie technologie.
Tu jeszcze tylko dołożę tę wzmiankę o portach Grecji, które przejęli komuniści chińscy i praktycznie teraz Grecja utraciła swoją jedną z głównych dziedzin gospodarki, czyli właśnie porty, żeglugę i tak dalej, a Chińczycy próbują się już na stałe zagnieździć i przejąć port w Gdyni. To nawet już media redaktora Sakiewicza. To plus ogromne, ale to coś rzeczywiście musiało się, dzieje się coś bardzo tragicznego, takiego smutnego dla Polski, niebezpiecznego dla Polski, że pomimo tutaj wspierania tej prochińskiej linii, pojawił się tam taki właśnie artykuł.
Myślę, że też ciekawe słowa tutaj powiedział pan Maldeikis, jeśli chodzi o skład tej delegacji. Już tutaj pani redaktor nieco o tym powiedziała. Padły słowa: cała scena polityczna Litwy rozumie znaczenie naszej relacji z Tajwanem i to, że chcemy współpracy na wszystkich obszarach. I jeśli cokolwiek zmieni się na Litwie, na przykład będzie nowy rząd, to nasze nastawienie do Tajwanu się nie zmieni. Czy tutaj polscy politycy mogą jakieś wnioski wyciągnąć?
Znaczy ja pamiętam delegacje i zresztą czasem się spotykałam z nimi tutaj z Unii Europejskiej, gdzie byli polscy politycy, no to też było przegląd, to znaczy byli z prawicy i byli z lewicy, także my mamy tutaj doświadczenie, że są politycy po obu stronach, po różnych stronach, w różnych partiach, którzy są za tą współpracą. Także no fajnie by było, żeby była zorganizowana taka właśnie wyprawa tylko i wyłącznie z Polski, właśnie z polityków, którzy są, jest grupa w parlamencie polsko-tajwańska, która mogłaby to zorganizować. Poza litewską, która będzie jechała na Tajwan, to Słowacja już też ogłasza, że w grudniu zdaje się będzie miała też taką wyprawę. No i wiemy, że Unia Europejska ma także, przygotowuje się do takiej wyprawy. Byli Francuzi, teraz będzie Unia Europejska, być może będzie ktoś z Polski. Są politycy zdecydowanie w różnych partiach, którzy są bardzo protajwańscy i także jest z kim, wydaje mi się, że jest z kim rozmawiać we wszystkich stronach. Teraz pytanie jest, jak to się przełoży na właśnie na czyny, bo no, ja widziałam te delegacje, oni fajnie mówili o Tajwanie, no ale jak się zapłysło słowo Chiny, no to już się wszyscy kurczyli, już wiadomo było, że nic to dalej nie ruszy. Także no, być może ta wizyta, która jest teraz, która uważam, że jest no, czymś znaczącym, jeżeli chodzi o dotychczasowe stanowisko Polski wobec Chin, ten strach przed Chinami panujący w polskich elitach rządzących, to jest duże wydarzenie. Uważam, że zgoda na tę delegację to jest naprawdę duże wydarzenie i jest to coś, co zupełnie innym przedstawia jakimś stopniu naszą politykę z Chinami. Także to jest coś, wydaje mi się, że warto się temu przyglądać, dlatego że no to na pewno wywoła ogromny niezadowolenie ze strony chińskiej. No Chiny do tej pory mówiły o Czechach, o Słowacji, teraz dołączy na pewno Polska, ale to pokazuje, że jest już jakaś grupa polityków, która mówi, powinniśmy się przestać bać. Powinniśmy zachowywać się jak państwo suwerenne i otworzyć się na współpracę z Tajwanem. Także to jest dobra oznaka. No miejmy nadzieję, że teraz też jest grupa ludzi, która zrozumie, jak to bardzo warto dobrze rozegrać w kwestiach gospodarczych, że to jest tak samo ważne jak nasze spotkania z Amerykanami, a widzimy, że Amerykanie, ustawa anty-TVN nie weszła i Amerykanie zaczynają tutaj być coraz bardziej obecni. Mamy zapowiedzianą nową inwestycję Google, Intel, widać, że się tu interesuje. Teraz jest takie forum, które się odbywa w Poznaniu, poświęcone też wysokim technologiom i widać, że jest bardzo mocna obecność Amerykanów, także jest przedstawiciel z Japonii, ambasador Japonii, także widać, no, że rzeczywiście jest zainteresowanie nami, stąd też jest zainteresowanie Tajwanu. No więc zobaczmy, czy rzeczywiście ta ekipa potrafi coś, co jest im jako taki prezent wręcz dane, bo zaczęli to Litwini, zaczęli to Słowacy, zaczęli to Czesi. Czy rzeczywiście to będą potrafić rozegrać dla Polski?
Szczególnie, że tutaj, jak widać, pokrywają się cele strategiczne no, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych jako odpowiedź na to wystąpienie, od któregośmy zaczęli, tego komunisty Xi Jinpinga i tam gołąbka pokoju, no to przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, pan Blinken, no od razu zaapelował, żeby wpuścić Tajwan do wszystkich agent ONZ-u, że brak tego uczestnictwa Tajwanu no źle wpływa na politykę światową. Przykład sprawa chińskiego wirusa, to Tajwan był wśród prekursorów tego, że to jest naprawdę groźna epidemia, że to się przenosi z człowieka na człowieka, a wtedy zdominowana przez komunistów chińskich Światowa Organizacja Zdrowia plotła te komunistyczne kłamstwa. No ciekawe, że jeszcze nikt nie został skazany na ciężkie więzienia za narażenie wielu ludzi w świecie na chorobę, a no, wielu na śmierć, nie? Ale to już inna sprawa. Także to będzie też test dla tej no, deklarowanej proamerykańskiej, prozachodniej polityki rządu PiS-u. Czy wykorzystają tę szansę, żeby zacieśnić relacje z Tajwanem i przez to też ocieplić relacje ze Stanami Zjednoczonymi, poważnie nadwyrężone przez ten pisowski, no, że tak powiem, kompletnie wariacki rajd przeciwko TVN-owi.
Tajwan rzeczywiście oczywiście idzie tam bardzo często, gdzie idą Amerykanie, zwłaszcza no, w takie regiony, które jego zrozumienie Tajwańczyków jest mniejsze. No, Europa Środkowa jest jednak dla nich trudniejszym regionem. Mimo że sami mówią teraz, że rzeczywiście próbowali, no to ten opór ze strony Chin był bardzo duży. Teraz wchodzą Amerykanie i ten opór się przełamuje. Zresztą Amerykanie, no widać, rzeczywiście promują Tajwan. No, chociażby ta wypowiedź Blinkena, to jest bardzo mocna wypowiedź poparcia dla Tajwanu, obecności w organizacjach ONZ-owskich. Bardzo mocna i za tym mogą pójść, no, sami Tajwańczycy mówią, obecność Tajwanu w organizacjach ONZ-owskich jest teraz już bliższa niż dalsza do realizacji. Tylko i wyłącznie z powodu tej wypowiedzi Blinkena. Także no, zawsze tam, gdzie są Amerykanie, gdzie jest poparcie amerykańskie, no, Tajwańczycy chcą być obecni, ale widać, że Amerykanie też promują tę obecność. Chcą, żeby Tajwańczycy byli, no bo im się dobrze współpracuje z Tajwańczykami. No, zresztą każdy, kogo państwo spotkacie z zagranicy, bardzo często, kiedy mówi się o Tajwanie, no to mówią o Tajwańczykach, że to są ludzie o wysokiej kulturze pracy, bardzo poświęceni dla tego, co robią i bardzo uczciwi.
Tak, potwierdzamy.
Tutaj właśnie padło wiele wypowiedzi właśnie w wywiadzie z Matasem Maldeikisem. Poruszyliśmy także temat igrzysk olimpijskich. Tutaj chciałam spytać panią redaktor właśnie o opinię na temat tego, co nasz gość właśnie o igrzyskach powiedział. Bo z jednej strony mówi, czy można organizować igrzyska, gdy kilkaset kilometrów dalej są obozy koncentracyjne, no ale chwilę potem jednak mówi, że reprezentacja litewska na te igrzyska pojedzie.
Znaczy, bo ja myślę, że nie chcę, że jest takie nastawienie. To nie są igrzyska, które będą za rok, one będą za kilka miesięcy. To są igrzyska zimowe, więc ten czas już jest no, dosłownie kilka miesięcy, prawda? Także to już wiemy, że one się odbędą i że raczej nic nie... No, musiałoby się wydarzyć coś szokującego, co Chiny mogłyby zrobić. Nie wiem, może jakiś konflikt na Morzu Południowochińskim, większy jakiś atak na Tajwan albo jakaś próba blokady. Pewnie, żeby do tego nie doszło, więc pewnie wszystkie kraje wyślą swoje ekipy. Ja uważam, że teraz o co gramy, to gramy o totalny blokadę dyplomatyczną. Chciałabym, żeby to była także medialna, ale też nie bardzo w nią wierzę, ale totalna blokada dyplomatyczna. Więc jeżeli Litwa tu coś może zrobić, to nie wysyłać swoich polityków. I to samo powinna zrobić Polska. Znaczy o igrzyskach w Berlinie mówiło się, że to są igrzyska wstydu. No to wtedy jeszcze, wtedy wiedzieliśmy, że Niemcy mieli już jeden obóz, tu już wiemy, że są, jest ich wiele i że co najmniej milion Ujgurów, a niektórzy dane mówią nawet o trzech w tych obozach jest przetrzymywanych. I to wiemy dokładnie, znamy relacje ludzi, którzy tam byli, którzy opowiadają, to jest rzeczywiście wyniszczenie tego narodu i to jest wyniszczenie nie tylko Muzeum Omanów, ale wiemy, że tam trafiają także chrześcijanie. Więc no, to wstydem to już jest to delikatnie, gdybyśmy nazwali udział polityków w tej haniebnej imprezie. To było haniebne po prostu, gdyby tam się pojawiali politycy, więc no, to jest coś, co zdecydowanie powinniśmy teraz wymuszać na politykach i o tym powinno się rozmawiać. Zobaczcie państwo, że w Polsce w ogóle nie ma na ten temat rozmowy.
No, tutaj taki wielki miłośnik sportu, prezydent Andrzej Duda, no zapewne, będąc na czele, tak jak pani redaktor powiedziała, tego obozu prochińskiego, zapewne odwiedzi państwo komunistyczne i no toż tam jak zwykle będzie, jeśli chodzi o nasze sukcesy sportowe.
O igrzyska olimpijskie zapytaliśmy nie tylko Matasa Maldeikisa, ale także dziennikarkę i aktywistkę z Hongkongu, Frances Huey. Dzisiaj o 18:00, już teraz mogę zapowiedzieć całość naszego wywiadu z nią, a teraz poproszę o ten fragment, w którym mówi o igrzyskach.
Polski prezydent jest prochiński i możliwe jest, że weźmie udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w przyszłym roku. Co chciałabyś powiedzieć politykom, którzy biorą pod uwagę udział w Igrzyskach?
W naszej kampanii na rzecz bojkotu igrzysk w Pekinie od dawna nawołujemy światowych liderów, by razem przeprowadzili dyplomatyczny bojkot igrzysk ze względu na dramatycznie pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach. Obecność światowych liderów i dyplomatów na igrzyskach w Pekinie postawi te rządy wobec wysokiego ryzyka zostania współwinnymi planu Pekinu, by sportem zasłonić łamanie praw człowieka i mogą ośmielić działania władz w Pekinie. Chiny publicznie ogłosiły, że igrzyska będą otwarte dla każdego, że chcą stworzyć harmonijny świat i promować postęp społeczny. Ale gdy patrzymy na ludobójstwo, regularne gwałty i tortury we wschodnim Turkestanie, na ujgurskich muzułmanach, kiedy patrzymy na wzmacnianie okupacji Tybetu, kiedy patrzymy na niszczenie demokracji i wolności w Hongkongu, a także na militarną agresję Chin wokół Tajwanu i na chińskich dysydentów, widzimy całą tę agresję Chin i zastraszanie na całym świecie. Chiny nie dotrzymują danej nam obietnicy tworzenia harmonijnego świata. W 2008 roku, kiedy organizowali swoje pierwsze igrzyska, obiecywali praktycznie to samo. Wielu z nas, cały świat miał wielką nadzieję, że Chiny poczynią postęp, że będą stopniowo wchodzić na ścieżkę demokratyzacji społeczeństwa. Ale to, co działo się w ciągu ostatnich 13 lat, pokazało, że nie ma postępu, tylko regres w zakresie demokracji i wolności w Chinach i w tym, jak traktują inne kraje i grupy etniczne u siebie. Świat musi się przebudzić. Widzimy prawdziwą twarz Chin. Wiemy, że kłamią za każdym razem i nigdy nie spełniają danych światu obietnic. Próbują za to zniszczyć harmonię i wolność na świecie, a to nie jest duch Igrzysk Olimpijskich. Chiny nie mają prawa, nie zasługują, by organizować igrzyska. Nie sprzeciwiamy się samym igrzyskom. Jesteśmy przeciwko państwu, które prowadzi ludobójstwo na swoich obywatelach. Państwu, które aktywnie niszczy wolność na świecie. W ten weekend odbędzie się szczyt G20. Chcę tu być i nakłaniać światowych liderów, by przemyśleli swoją obecność na igrzyskach, by przemyśleli, jak może to wpłynąć na reputację ich państw. Wasza obecność przejdzie do historii. Nie chcemy, by dochodziło do ludobójstwa. Nie chcemy powtórki z igrzysk w Berlinie. Jeśli weźmiecie udział w igrzyskach w Pekinie w przyszłym roku, wpiszecie się w tę historię.
No, Frances Hui to jest osoba, która ma bezpośrednie doświadczenia związane z Chinami. Pani redaktor, jak pani skomentuje jej wypowiedź?
Jeszcze chcę dodać, że to jest osoba, która ostatnio bardzo pojawia się w mediach na Zachodzie. Między innymi chyba wczoraj udzieliła wywiadu portalowi Axios. To jest taki portal, który na temat Chin dość dużo pisze i ma bardzo ciekawe informacje i dość dobre źródła. Także no, duże brawa dla Idź Pod Prąd, że sięga po takie źródła. To jeszcze jeden powód, no, żeby widzowie wspierali telewizję Idź Pod Prąd. Tutaj znajdziecie informacje ze źródeł, które no, właśnie czerpie wolny świat. Ci, którzy są, chcą znać prawdę i takie informacje i od źródeł, których w innych mediach w Polsce nie znajdziecie. No, bardzo się cieszę z tego przede wszystkim, co ona powiedziała a propos G20, że rzeczywiście, znaczy trzeba docierać do polityków i przypomnieć, przypominać im, bo widać, że to jest taka troszeczkę sprawa, no wszyscy się teraz zajmują różnymi spotkaniami, różnymi wypowiedziami różnych polityków, a czas mija, te igrzyska zaraz się odbędą, więc trzeba rzeczywiście no, cały czas stawiać tę kwestię obecności polityków na tych igrzyskach, także bardzo mi się ta inicjatywa podoba. Tuż przed G20 w Rzymie będzie także spotkanie tego międzyparlamentarnego sojuszu do spraw Chin, o którym tak bardzo często mówimy tutaj, który no właśnie skupia polityków z różnych krajów. Z Polski tylko jest pani Anna Fotyga, którzy zajmują się Chinami. To będzie bardzo duże spotkanie, w którym właśnie będzie miał swoje wystąpienie także szef dyplomacji tajwańskiej. Początkowo miał tam być, no ale ze względu na wizytę w Brukseli to zorganizowano tylko i wyłącznie przez internet. Więc to będzie się dużo działo w Rzymie w tych dniach i myślę, że ten temat igrzysk będzie postawiony, więc może także no, pani Anna Fotyga zdecydowanie na forum Unii Europejskiej mówi właśnie o bojkocie, przede wszystkim tym bojkocie dyplomatycznym, medialnym. Więc no, ale takich głosów potrzeba więcej. A rzeczywiście no, to jest to porównanie do Berlina, tak? No 36 rok mieliśmy igrzyska, a potem co się wydarzyło w 39. No dajemy taką siłę, zgadzając się na te igrzyska, a zwłaszcza już teraz, jeżeli będziemy tam obecni, będą tam nasi politycy, no to pozwolimy Xi Jinpingowi na taki spektakl na cały świat, na promocję jego narracji, na takie no kłamstwo, bo on będzie nam tu takie obrazki, jakie to jest wspaniałe państwo, no to tę swoją narrację, którą przedstawił w ONZ-cie, prawda, że oni się kierują dobrą wolą, światowym pokojem, międzynarodowym ładem, a w rzeczywistości no wsadzają ludzi do obozów, zbroją się, to zbrojenia są wycelowane przeciwko nam. Także to się skończy tak, jak Berlin skończy za kilka lat, przyniesie to tragedię. I dziś ci, którzy tam będą obecni, nie mówię tu o sportowcach, ale o politykach, będą współwinni tej tragedii.
Amen. Cóż dodać? No byle to dotarło do sumień, już tam do rozsądku to już chyba nie, ale no Bóg szczególnie działa w sumieniu człowieka, nie? Może te informacje no, wpłyną na to, że nie będzie takiej parady ogrzewania się w świetle igrzysk, w świetle sportu przez polskich polityków, szczególnie prezydenta Dudy.
A propos prezydenta Dudy, mamy już komentarze od naszych widzów. Dziękuję bardzo. Johnny Walker, nasz prezydent pojedzie na Igrzyska Olimpijskie jako reprezentant Polski w slalomie gigancie.
No rzeczywiście, kręgosłup Magiętki.
Jeżeli pojedzie, to okaże się, że nie jest reprezentantem Polski, to na pewno.
Darek Bielecki. Pastorze, zajmijmy się tym, na co możemy mieć wpływ, czyli sobą. Na Chińczyków jesteśmy zacięcy.
No nie zgadzam się. Tu jest taka, w tym pytaniu czy komentarzu brzmi takie założenie, że to większość zwycięża, że to tam te wszystkie te takie buńczuczne zapowiedzi, siły takie, śmakie, gospodarcze i tak dalej. No, po pierwsze, to jednostki kierują historią, to jednostki wpływają na zmianę historii. Niekiedy tak bywa, że ktoś praktycznie w sytuacji beznadziejnej daje sygnał do jakiegoś ruchu w całym świecie i to przełamuje obecną, można powiedzieć, sytuację. A drugie, no to pamiętajmy, że to Bóg jest panem historii, a nie tam komunistyczna siła chińska.
Rita G.
No i pamiętaj, że kiedy my będziemy wmawiać innym i sobie, że mamy nie zajmować się Chinami, to oni się nami będą cały czas zajmować. Także to jest pozwalanie im na robienie tego, co chcą. To jest właśnie oddawanie im tego pola do działania, tej strefy działania. Oni, ich założeniem, ich planem jest powiększenie przestrzeni życiowej. Oni tak to nazywają. I my dziś, nie zajmując się nimi, bardzo szybko im tę przestrzeń oddamy. Staniemy się ich kolonizacją. Także takie głosy są albo naiwne, albo po prostu powiem, no, przykro mi, ale głupie. Dlatego, że nie może być tak, że my się nimi nie zajmujemy, to sprawy nie ma. Oni się cały czas nami zajmują. Słyszymy o tej agenturze, słyszymy o działaniach szkodzących państwu polskiemu, bo mamienie państwa polskiego i Polaków, że zrobimy wielki interes na jabłkach, potem się okazuje, że nic z tego nie mamy, jest jednym wielkim kłamstwem i dlatego musimy się chociaż nimi zajmować. Poza tym no, Polska ma się rozwijać. Jeżeli uważamy, że będziemy się zajmować tylko i wyłącznie sami sobą i sami sobą coś będziemy robić, no to tego rozwoju nie będzie. No tak, tak nie jest na świecie. Musimy współpracować i dlatego musimy patrzeć, jak działają Chiny, zrozumieć ich zagrożenie, żeby się przed nim ochronić i patrzeć, z kim i zawierać współpracę z tymi, którzy naprawdę coś nam mają do zaoferowania i my mamy coś im do zaoferowania. Także no, nie da się tak, nie da się zajmowania się tylko i wyłącznie samym sobą, jeżeli chce, myśli się o rozwoju i myśli się o dobru Polski.
No i jeszcze chciałem dodać, że przecież przykład Słowacji, Czech, Litwy, no powinien być dla Polski zawstydzający, że przecież tu, jeśli my jesteśmy zacięcy, jak nasz widz twierdzi, na Chiny, no to tym bardziej Słowacja, Litwa czy Czechy. A zobaczcie, że te państwa głośno zabierają głos, już odnoszą korzyści ze współpracy z Tajwanem i zamierzają tę współpracę rozwijać, żeby jeszcze więcej korzyści, a Chiny tylko nam sobie zgrzytają zębami. Także nie demonizujmy zdolności i władzy światowej komunistów chińskich. Są silni, ale nie są wszechwładni.
Jeszcze jeden komentarz od tego samego autora. PiS-owski rząd zrobił dobry interes z Chinami, zabezpieczył miskę ryżu dla każdego Polaka. I jeszcze tutaj Rita G. także komentuje. PiS-owcy prywatnie korzystają na chińskich inwestycjach i to jest najważniejsze. Reszta nie ma znaczenia.
Znaczy z tą miską ryżu to rozumiem, że te takie badziewie chińskie kupił te plastikowe miseczki na ryż, ale z tym ryżem to ja bym nie przesadzał. Może być tak, że będziemy mieć same miseczki na ryż.
Wolfchild 4 krótko napisał, zazdroszczę Litwinom.
No, ale to tam nie taka daleka droga, żeby i u nas to samo zrobić.
No, cieszmy się, że to jest bliżej nas. Cieszmy się, że jest duża zmiana w Europie. Znaczy, do tej pory głos Merkel był tu decydujący i on decydował, jak postępują państwa w Europie, więc też było takie zamknięcie na Tajwan. Automatycznie no, Merkel odchodzi i widzimy dużą zmianę i widzimy, że kraje właśnie takie jak Litwa, Słowacja i Czechy no, od razu się uaktywniły. Wyczuły, że jest zmiana, że jest luka, że teraz można działać i rzeczywiście działają. No, możliwe, że będzie też zmiana na stawienia w Niemczech. No jednak zieloni, którzy będą w rządzie niemieckim, no mają do Chin i do Rosji bardzo negatywny stosunek, a bardzo pozytywny do Tajwanu. Mówi się, że przedstawiciel zielonych będzie ministrem spraw zagranicznych. No to byłaby duża, a przynajmniej jakaś zmiana w polityce Niemiec zagranicznej na kierunku Tajwanu by była i być może to przeniosłoby się na te państwa europejskie, ale widzimy, że Chiny już działają. Wczoraj Xi Jinping rozmawiał z Macronem, więc widząc zmiany w Niemczech, Xi Jinping już szuka nowego, kogoś, kto zastąpi Merkel i widzi go w Macronie. Także no tutaj na tej arenie europejskiej będzie się jeszcze bardzo dużo działo. Chyba dzisiaj w Senacie czeskim, znaczy nie w Senacie, ale jeden z senatorów, który między innymi był inicjatorem tej wizyty delegacji tajwańskiej, napisał na swoim Twitterze, właśnie postulując, żeby Unia Europejska jak najszybciej zawarła umowę inwestycyjną z Tajwanem. Przypominam, że ta umowa z Chinami już właściwie została zawarta. Merkel parła do niej w ostatnich tygodniach, swoich miesiącach, swoich rządów. Czesi, między innymi państwa bałtyckie. Polska także podniosła głos przeciwny. Sprzeciwiały się temu. No jednak ustalono, że ona wejdzie w życie. Ale potem udało się i Litwinom, i państwom bałtyckim, w ogóle państwom bałtyckim no, odsunąć wprowadzenie tej umowy, więc ona została zatrzymana. Merkel tu poniosła klęskę. I teraz te kraje chcą, żeby w zamian za to zawrzeć umowę z Tajwanem. I właśnie ten senator czeski mówi, że jednak jest nadal bardzo duży opór ze strony niektórych państw Unii Europejskiej. Tak on to określił. No myślę, że tutaj do tej pory to byli Niemcy i to pewnie byli Francuzi. No zobaczymy, czy coś się tutaj zmieni. No ale rzeczywiście zawarcie takiej umowy byłoby bardzo pozytywne dla całej Europy. No tutaj Polska byłaby już wpisana w tą Europę, więc nie musielibyśmy się zastanawiać, czy obrazimy Chiny, czy nie. No nam jest zawsze łatwiej podejmować decyzje, jak widzimy, że inne państwa europejskie no, idą tą drogą, prawda? Także no, no, widać, że Czesi, Litwini i Słowacy no, przejęli tutaj inicjatywę, widząc zmianę w Niemczech. Także to jest bardzo fajna rzecz i być może dlatego też Polacy się do tego podpisali i ostatecznie do tej wizyty w Polsce delegacji tajwańskiej dochodzi.
Rzeczywiście miejmy nadzieję, że te wpływy Angeli Merkel będą malały, bo ona szła ewidentnie w kierunku rosyjskim, w kierunku chińskim i w kierunku takim, powiedzmy, antyamerykańskim. No tu za czasów prezydenta Trumpa ten konflikt był wręcz taką wojną dyplomatyczną, gdzie prezydent Trump wytykał niemieckie błędy i karmienie Rosji, można powiedzieć, za pomocą uzależnienia od surowców energetycznych, brak wpłat na w odpowiedniej kwocie na rozwój wojska, tak żeby to 2% PKB i tak dalej. To jest znane. A teraz szefowa Ministerstwa Obrony Niemiec wręcz zaczęła tak publicznie karcić Francję, która tracąc zamówienie na swoje takie no, raczej no, przestarzałe i nie mogące nawiązać konkurencji z chińskimi, czyli z prawdziwym zagrożeniem dla Australii okrętami chińskimi, no wybrała, zrezygnowała z tego kontraktu z Francją, wybrała okręty amerykańskie jądrowe, które już tę walkę mogą nawiązać i tu wtedy Francja zaczęła wołać, no żeby tam jakoś tu się uniezależniać od Ameryki, swoje siły zbrojne w Europie, no takie różne tam durne hasła. I tutaj głos karcący przyszedł właśnie już od rządu niemieckiego. Mówi, uspokójcie się tam w tej Francji, sojusz z Ameryką, Ameryka jest tutaj gwarantem i tak dalej. Także widać, że rzeczywiście coś w Niemczech się w tym sensie dobrego dzieje. Oczywiście dla Polski to nie jest takie dobre, jeśli chodzi o naszą pozycję. Nie? To jest dobre, jeśli chodzi o całą Europę i świat, ale Polska tu już, myślę, bezpowrotnie straciła tę szansę. Bezpowrotnie w najbliższych, można powiedzieć, kilku latach, no tam później może to się jeszcze odmieni, bycia takim głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Widać, że Niemcy zajęły tę rolę.
No taka smutna konkluzja.
No już smutno wesoła. No już tam, byle mądrość zwyciężyła, no może być to mądrość niemiecka. No.
Myślę, że na tym możemy w sumie zakończyć. Oczywiście przypominamy o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd. Jak co miesiąc mamy cel przekroczenia 1000 gitar, czyli 1000 wpłat od naszych widzów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty i zachęcamy do kolejnych. Teraz poproszę materiał o tym, jak możecie wesprzeć naszą telewizję.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Już niewiele czasu zostało do końca miesiąca, dlatego tym bardziej zachęcamy Was do wsparcia nas. Jeszcze dzisiaj po południu postaramy się podać konkretną informację odnośnie do liczby gitar na dzisiaj, a dzisiaj jeszcze raz zachęcam na Was na godzinę 18:00 całość wywiadu z Frances Huey, aktywistką i dziennikarką z Hongkongu. Jeszcze dzisiaj po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego Krwawa Mary, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o drugiej ugodzie w Perejesławiu. Oczywiście polecamy też nowości na stronie idzpodprad.pl. Najnowszy artykuł: chrześcijanie powinni bronić swoich praw. Fińska była minister w IPP TV. Pani redaktor, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz.
Też dziękuję. Właśnie zajrzałam sobie na stronę, na Twittera tajwańskiego MSZ-u i widzę właśnie, że tam piją piwo czeskie, także widzę, że wizyta w Czechach idzie dobrze. Czekamy na Polskę. Prawda, jak mówię, prawdopodobnie jutro. Nie znamy tutaj czasu dokładnie, nie jest podawane. Jest tylko informacja, że ma być w Polsce, no ale wiemy, że 29 ma być w Brukseli, więc ciekawe będzie, co się wydarzy jutro.
No to czekamy oczywiście na te informacje, na rozwój wydarzeń. No mamy nadzieję, że nasz rząd stanie na wysokości zadania tym razem.
No zobaczymy właśnie, kto jest tutaj za tą współpracą, kto chce tę współpracę. Myślę, zobaczymy, czy to jest tylko jedna strona, czy będą też jakieś inne środowiska. Znaczy do tej pory muszę powiedzieć, że na przykład no, politycy PO dość mocno byli zaangażowani we współpracę z Tajwanem. Tam to środowisko było jednak mocniejsze. Także zobaczymy, czy także będzie z nimi jakieś spotkanie. Właśnie to jest to zdjęcie z szefem Senatu czeskiego. To jest ta osoba, która rzeczywiście przejęła tą pieczę nad relacjami z Tajwanem i zrobiła wszystko, żeby te relacje rozwijać. No właśnie kogoś takiego w Polsce potrzeba. Ja dzisiaj poinformowałam na Twitterze, że będzie wizyta jednak w Polsce, to pan minister Waszczykowski podał mojego tweeta, więc mam nadzieję, że to jest takie pokazanie, że on jest no, wielkim orędownikiem tej współpracy. Więc mamy już dwóch. Mamy panią Annę Fotygę, mamy ministra Waszczykowskiego, ale zdecydowanie w tej frakcji potrzeba więcej i odwagi większej potrzeba, tak żeby o tym mówić, bo widzimy, że Czesi naprawdę się tym chwalą i mówią o tym mocno.
No w takim razie, jak już mówiłam, czekamy na rozwój wydarzeń. Tymczasem bardzo dziękuję. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jest taki drink alkoholowy zwany Krwawa Mary. No, wódka i sok pomidorowy. Nie wiem, jak wielu z was wie, skąd pochodzi nazwa tego drinka. Jak się dowiecie, chyba jednak nie będzie wam smakował. Otóż Krwawa Mary to właśnie taka nazwa, już później nadany jak gdyby pseudonim królowej angielskiej Marii, córce Henryka VIII. Jak wiecie, on, Henryk VIII, wypowiedział posłuszeństwo papieżowi i stąd Anglia stała się drugim po naszych Prusach krajem protestanckim w świecie. Po Henryku, noż tam troszkę różne kłopoty, pojawiła się właśnie silna jego córka Maria. Wcześniej była słaba Lady Jane. Różnica między innymi była taka. Lady Jane, która przez kilka dni była królową Anglii, była bardzo biblijnie pobożna, przywiązana do protestantyzmu. Z kolei Maria była zagorzałą katoliczką, związaną też ze swoimi przodkami w katolickiej Hiszpanii. Obaliła Lady Jane, objęła władzę, zabiła tę poprzedniczkę i wprowadziła katolicki terror. Przynajmniej 300 przedstawicieli, można powiedzieć, inteligencji protestanckiej w Anglii zostało brutalnie zamordowanych. Stąd ten przydomek Krwawa Mary. Była to ostatnia katolicka królowa w Anglii. Zmarła na raka lub na puchlinę wodną po zaledwie 5 latach panowania. Ale te 5 lat to był czas mordu biblijnych chrześcijan w Anglii. No, to już wiecie, jaką mam opinię na temat tego drinka.
Dwudziestego siódmego października 1659 roku w Perejesławiu hetman kozacki Jurij Chmielnicki, syn Bohdana Chmielnickiego i książę Aleksiej Trubecki, przedstawiciel cara, podpisali układ wiążący kozaczczyznę ukraińską z państwem moskiewskim. Rok wcześniej hetman kozacki Iwan Wychowski podpisał z Rzeczpospolitą ugodę hadziacką. Układ ten stanowił, że Rzecz Rzeczpospolita stanie się państwem trójczłonowym. Składać się miała z Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego. Moskwa rozpoczęła wojnę z Kozakami, aby nie dopuścić do tego, aby ugoda chadziacka weszła w życie. Rosjanom nie udało się pokonać Kozaków na polu bitwy, ale udało im się urobić atamanów kozackich, także usunęli Wychowskiego i obrali hetmanem Chmielnickiego. Układ zawarty w Perejesławiu podobny był do tego, który Kozacy podpisali z carem w tym samym mieście 5 lat wcześniej, tylko dawał im mniej swobody. Wybór hetmana kozackiego miał być odtąd zatwierdzany przez cara. Nie można się było nawet starać o ten urząd bez jego zgody. Hetman nie miał prawa utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Nie mógł też bez zgody cara mianować pułkowników. W Kijowie, Perejesławiu, Niżynie, Bracławiu i Humaniu miały stanąć moskiewskie garnizony, utrzymywane przez miejscową ludność. Prawosławny patriarcha w Kijowie miał uznać zwierzchnictwo patriarchy moskiewskiego. Ponadto umowa zobowiązywała Kozaków do wydania hetmana Iwana Wychowskiego razem z całą rodziną w ręce Rosjan jako zdrajcy. W następnym roku Chmielnicki zerwał układ z Rosją i podpisał traktat z Rzeczpospolitą w Słobodyszczach. Dawał on Kozakom więcej praw niż umowa w Perejesławiu, ale nie było już mowy o księstwie ruskim. Ostatecznie Rzeczpospolita i Rosja podzieliły Ukrainę wzdłuż linii Dniepru między siebie.